Nacjonalizmy rosną w siłę na świecie. Ksenofobia, wrogość jest narzędziem sprawowania polityki, pogłębianie różnic, mobilizuje też własne środowisko i tak dalej. Coraz szczelniej domykają się nasze tak zwane bańki mentalne i informacyjne. A pan nieustannie swoje, że nie tędy droga, że trzeba budować mosty między ludźmi, kulturami, tę tkankę łączną, to naiwność?
Ale też pragmatyka, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że ten radykalny nacjonalizm czy nienawiść donikąd nie prowadzą. One czasem są jakimś sposobem radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta. Są jakimś rodzajem ideologii, a ideologia zawsze jest sztucznie narzucona. Jest oczywiście jakąś odpowiedzią na rzeczywistość. Nacjonalizm miał swój czas inny. Żeśmy kiedyś wydali taką książkę Briana Pottera, zanim nacjonalizm zaczął nienawidzić. Był czas, kiedy był silnie związany z walką niepodległościową, walką o suwerenność, emancypacją narodów. Ale na dłuższą metę to do niczego nie prowadzi, więc w tym jest moja pragmatyka takiego przyłożenia ucha do prawdy o współistnieniu z innymi, do budowania życia, do sztuki życia, zwłaszcza na pograniczach. Tutaj wcześniej jest to wyczuwalne, czym grozi narastająca konfrontacja i że most jest taką budowlą architektoniczną wspaniałą, która jest utrzymywana przez konfrontację, przez konkurencję, przez napięcia, przez różnice. Bo ogranicza tego nie destyluje, nie wycina, że tak powiem, ale jest ten moment, kiedy czujemy, że może zostać zerwany, że pęknie wiązadło i wtedy zaczyna się destrukcja, tragedia, nienawiść. Nasza praca w dużej mierze wtedy jest po to, żeby spróbować to odrodzić, żeby na nowo budować rozerwaną tkankę łączną.
Zatem w takim razie, o czym też możemy przeczytać w książce W stronę Ksenopolis, że ani nie ten nacjonalizm, ani też nie indywidualizujący neoliberalizm. Jeśli nie to, ani nie to, to co?
No właśnie, ja w tej książce szukam trzeciej drogi, którą nazywam Ksenopolis, próbując przetłumaczyć piękne polskie słowo obcowanie na bardziej uniwersalny język, które to słowo opowiada o wspólnocie poprzez obcego, który jest jej częścią, jest w jej sercu, tak jak w sercu stołu wigilijnego jest puste krzesło czekające na obcego gościa. Czy zawsze nasz dom konstytuuje pokój gościnny, kiedyś nazywano to czystą izbą. Bez tego nie było, nie ma przestrzeni domu w całości, więc to jest ta moja trzecia droga pomiędzy nacjonalizmem a kosmopolityzmem, powiedzmy tak, tymi dwoma silnymi narracjami nowoczesności, które moim zdaniem obie są już wyczerpane dzisiaj. Szukamy drogi solidaryzmu, takiej drogi, która łączy zakorzenienie z nowoczesnością, z przyszłością, że nie domaga się już tej ceny, jaką płaciliśmy w nowoczesności, na przykład za kosmopolityzm, wykorzenienia, odcięcia się od swoich tradycji, wyobcowania, budowania nowego świata, nowego kosmopolis w metropoliach i rozpoczynania życia na nowo. Tylko to jest czas powrotu, to jest czas oikumene, czyli zakorzenienia się w miejscu, w środowisku naturalnym, we wspólnocie sąsiedzkiej, w przyrodzie, w pamięci tego miejsca i jego rozwoju, wzięcia za jego odpowiedzialności. I w tym jest właśnie ten koncept małych centrów świata, o których piszę w swojej książce.
Wracając jeszcze do tej metafory mostu, bo zmarła właśnie Irena Wejsajta, litewska nauczycielka, również człowiek pogranicza, i przywołuje pan jej naukę, między innymi, że ten niewidzialny most między ludźmi, kulturami można odbudować tylko razem z tymi, którzy go zburzyli. Co to właściwie znaczy?
No to znaczy w przypadku życia Ireny Wejsajty, że ona nigdy nie wyjechała z Litwy po Holokauście. Chociaż była do tego namawiana, to często jest po prostu jedyne wyjście dla ludzi, którzy doświadczyli piekła, żeby wyjechać i zacząć życie gdzie indziej, zapomnieć czy odciąć się od tego, co było. I Irena Wejsajty wybrała inną drogę takiego solidaryzmu, pracy z ludźmi w Litwie, z mieszkańcami Litwy, którzy przeżyli również piekło, byli współudziałowcami, niektórzy z nich, Holokaustu, ale byli też okrutnie prześladowani przez reżim komunistyczny i stalinizm. I ten rodzaj solidarności właśnie i pozostania z ludźmi przez wiele lat takiej lojalności, przyjaźni sprawił, że Irena Veysaite potrafiła zmieniać rzeczywistość, potrafiła z ludzi, którzy mieli w sobie nienawiść, którzy byli właśnie uczestnikami tego zrywania mostu, zmienić swoje postawy. Uważam, że to jest coś największego, co możemy w życiu na pograniczu zrobić, właśnie wspólnie z tymi, którzy zrywali most, starać się go odbudować.
Mam wrażenie, że słyszę w tym też echa zdania Oskara Miłosza, które widnieje na dworze w Krasnogródzie. Biada temu, kto wyrusza i nie powraca. Czy to też jest taka sentencja, która mogłaby się odnosić właśnie do tej nowej Europy, że to tak powinno wyglądać nasze życie?
Tak, chociaż nie musimy tego rozumieć dosłownie. My żeśmy, mówię teraz o ludziach, którzy stworzyli pogranicze, nie wrócili do miejsc swoich rodzinnych, przodków. Znaleźliśmy nową ojczyznę na Sejneszczyźnie dla siebie, ale to był rodzaj jednak powrotu, to znaczy powrotu do miejsca, do zmagania się z dziedzictwem przeszłości, do jakiejś kontynuacji, odkrywania skarbów, bogactwa. Więc to jest ta nauka, którą czerpiemy od Miłosza, takiego znalezienia się na linii powrotu, że po czasie nowoczesności, po wiekach wygnania, wykorzenienia, industrializacji, migracji do miast, pozostawienia za sobą spalonych mostów często, przychodzi czas na powrót, na zakorzenienie, na budowanie wspólnoty z miejscem i z ludźmi. I w tym wymiarze, myślę, to zdanie Oskara Miłosza dzisiaj można czytać. Ono rzeczywiście nabiera coraz większego życia i aktualności we współczesnym świecie.
I jak słyszymy w czasie tej rozmowy, to współistnienie oczywiście ludzi, kultur, ale i zwierząt. Jak się wabi ten zwierzak, który chce koniecznie uczestniczyć w konwersacji?
To Rumi oczywiście, gospodarz naszego domu w Krasnogródzie, ale też dworu miłoszowego w Krasnogródzie, który jest od początku z nami, jak tylko otworzyliśmy dwór Miłosza w Krasnogródzie.
To również w takim razie proszę pozdrowić i jeszcze raz gratulujemy nagrody.
Pięknie dziękuję, pozdrawiam pogranicznie.